Co jest cechą dobrego pasterza? Słuchajcie, co jest cechą dobrego pasterza? Dobry pasterz zawsze jest ze swoimi owcami. Dobry pasterz troszczy się o swoje owce. Dobry pasterz prowadzi je na łąki, prowadzi je do wód, ale też dobry pasterz ochrania swoje owce, kiedy są w niebezpieczeństwie, jest z nimi, kiedy są w niebezpieczeństwie. Więc jest z nimi zarówno w dobrym czasie, jak i w złym czasie. Więc dobry pasterz jest ze swoimi owcami w ich życiu oraz w ich śmierci. I Pan Jezus mówi nam, że On jest tym dobrym pasterzem. Pan Jezus jest pasterzem owiec, które do Niego należą. I On jest z nimi w każdym czasie. Nie tylko wtedy, gdy jest łatwo, gdy jest nam dobrze, gdy jest nam przyjemnie, ale Pan Jezus jest ze swoimi owcami, też wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest pod górkę, kiedy jest ciężko, kiedy jest nieprzyjemnie. Mówi nam o tym psalmista w psalmie 23. Tam mówi, że Pan jest jego pasterzem i dalej pokazuje, jak Pan troszczy się o niego i jak prowadzi go na zielone niwy, na zielone łąki, jak prowadzi go do wód spokojnych. Ale potem dodaje, i choćbym nawet szedł ciemną, czy doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, tak? I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Więc nawet w tych trudnych chwilach Pan jest ze swoimi owcami, ten Jego kij, ta laska Jego są źródłem pociechy. To nam pokazuje, że doświadczeniem owiec nie są wyłącznie te zielone łąki i spokojne wody. Czasami doświadczeniem owiec jest właśnie ta dolina cienia śmierci. Jest doświadczenie otaczającego, czy zbliżającego się, czającego się zła. Być może właśnie teraz jest taki czas dla nas, być może najbliższe miesiące będą, albo może już są ogromnym wyzwaniem. Ponieważ mamy wirusy, mamy pandemię. Jeśli to jest taki czas, to każdy z nas potrzebuje pocieszenia. Ale nie pocieszenia od człowieka. Potrzebujemy pocieszenia od samego pasterza. I historia, którą przeczytaliśmy, pokazuje nam właśnie pewne doświadczenie, trudne doświadczenie, w jakim położenie nawet, w jakim znalazł się apostoł Paweł ze swoimi współpracownikami. Jest to, co ciekawe, doświadczenie samego apostoła Pawła, więc myślę, że z tej historii możemy czegoś się nauczyć, czegoś, co przyniesie pociechę nam, ale nie tylko nam, bo jeżeli my zostaniemy pocieszeni, to będziemy też mogli pocieszyć tych, którzy są wokół nas. Więc zwróćmy się do tej historii, którą przeczytaliśmy. I zacznijmy od pierwszej kwestii, jest wątpliwość. Tak, jest wątpliwość. Apostoł Paweł znalazł się na statku, na morzu pośrodku burzy, ale nie była to zwykła burza. Jakaś tam burza. To była burza z wiatrem o sile huraganu, więc trzeba było założyć, że na morzu był ogromny sztorm. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, nie wiem jak to jest, ale na pewno jest to coś strasznego. Więc trzeba założyć też, że statkiem mocno kołysało. W 15 wersecie czytamy, że statek nie mógł sprostać tej burzy. Marynarze nie wiedzieli, co zrobić. Nie mogli nic zrobić, żeby wyrwać się z tego, można powiedzieć, z tych szponów tego huraganowego wiatru. Nie mogli się uratować w żaden sposób. To morze dyktowało im warunki, a oni chcąc, nie chcąc, musieli się im poddać. I tak morze ich niosło. W 18 wersecie czytamy, że ta burza rzucała nimi gwałtownie, więc żeby odciążyć statek, pozbyto się części ładunku. W przeciwnym razie mogło dojść do tego, że statek by się może za mocno przechylił i przez to mógłby zatonąć. Dlatego trzeba było się pozbyć ciężaru. Więc widzimy, że to jest poważna, bardzo poważna sytuacja, ponieważ to były ich pieniądze. To był ich zarobek, oni się zaczęli pozbywać. I Łukasz mówi dalej nam, że minęły 3 dni, słuchajcie, 3 dni takiej huśtawki na morzu, a sytuacja w ogóle się nie poprawiła. Więc marynarze dalej odciążali statek, no i pozbyli się tego, co no, nie jest niezbędne. Pozbyli się tego wszystkiego, co było zbędne, żeby po prostu dobić gdzieś do jakiegoś brzegu, żeby tylko nie pozbywać się reszty ładunku. Chyba jeszcze wtedy mieli nadzieję, że coś się zmieni, że uda się dotrzeć właśnie do jakiejś bezpiecznej przystani. Ale czy tak się stało? Czy dotarli do jakiegoś bezpiecznego miejsca? Nie. Łukasz mówi nam, że ta burza trwała dalej. 3 dni minęło i nic się nie zmieniło. Burza trwała dalej i Łukasz mówi, ta burza trwała jeszcze przez wiele dni. W 20 wersecie Łukasz mówi nam, że od wielu dni nie widzieli ani słońca, ani gwiazd. Niebo było zachmurzone, czy słońce było zasłonięte chmurami. Sztorm coraz bardziej napierał, więc nic się nie zmieniło. I Łukasz mówi nam, że z każdym kolejnym dniem tego sztormu nadzieja tych ludzi na ratunek coraz bardziej topniała. Ale Łukasz nie mówi tego o tych ludziach niewierzących, którzy byli na statku. Łukasz mówi o sobie, Łukasz mówi o Pawle, Łukasz mówi o tych wszystkich, którzy byli razem z Pawłem. Więc Paweł i Łukasz, i ktokolwiek był jeszcze z nimi jako współpracownik czy towarzysz Pawła, zaczęli tracić nadzieję na szczęśliwe zakończenie. To było ich własne doświadczenie. Cała pozostała nadzieja na ratunek zaczęła zanikać. A co się dzieje, kiedy nadzieja na ratunek topnieje czy zanika? Powstaje pewna pusta przestrzeń, która natychmiast zostaje czymś zapełniona, bo przyroda, natura nie lubi próżni. Więc jeżeli nadzieja znika, to pojawia się strach, pojawia się lęk. Lęk przed śmiercią. I patrząc na to, że anioł powiedział Pawłowi, aby ten się nie bał, no wydaje się, że apostoł Paweł odczuwał strach przed śmiercią. A skoro on się bał, to trzeba założyć, że pozostali jego towarzysze też się bali. Oczywiście ja mam świadomość, że w innych fragmentach, kiedy anioł się pojawia komuś, to anioł najpierw mówi, nie bój się. Ale patrząc na ten tekst, to wydaje się, że tu jest trochę inna sytuacja, że jednak ten anioł mówi do tego, no, że Paweł się bał generalnie o swoje życie. Więc to nie była ta sama sytuacja, jak na przykład było, kiedy Jezus ukazał się Marii z zapowiedzią narodzenia Jezusa. Więc apostoł Paweł, nasz bohater wiary, tak? Nasz bohater wiary, widzimy, że jest człowiekiem z krwi i kości i też jego nadzieja na ratunek stopniała. Ale zaraz potem pojawiają się zadziwiające, czy też nawet zaskakujące słowa apostoła Pawła od wersetu 21, jeżeli mógłbym tak, wsparcie. Od 21 wersetu widzimy, można powiedzieć, innego Pawła. Nie jest to ten sam Paweł, który siedzi cicho, który nic nie mówi, którego nie widać. Nie jest to już ten sam Paweł, którego nadzieja na ratunek zanikła. Nie jest to ten sam Paweł, który bał się śmierci, ale jest to Paweł, który staje przed ludźmi. Który staje przed ludźmi i zaczyna ich pocieszać, zaczyna ich zachęcać, zaczyna dawać im nadzieję na ocalenie. Jak to możliwe, że Paweł doświadczył takiej przemiany? Łukasz mówi nam, że za tą przemianą Pawła stoi sam Bóg. Jest to Bóg, którego Paweł wierzył i któremu oddawał cześć. Ten Bóg posłał do Pawła swojego anioła. Ten Bóg posłał swojego anioła do Pawła, żeby przekazać mu pewną wiadomość. Co Bóg powiedział Pawłowi? Powiedział, żeby się nie bał, że musi stanąć przed cesarzem. W związku z tym przeżyje ten sztorm. Ale Bóg mówi, że nie tylko Paweł przeżyje, ale że przeżyją wszyscy, którzy są na statku. Bóg powiedział też Pawłowi, co zrobić, żeby ocaleć, żeby wszyscy ocaleli. Więc widzimy, że to sam Bóg stoi za przemianą postawy apostoła Pawła. Ale jak, można zapytać, jak do tego doszło, że Bóg posłał swojego anioła do Pawła? No tego Łukasz nam już nie mówi. Ale trzeba założyć, że w tym trudnym czasie Paweł wraz z innymi chrześcijanami, Paweł wraz ze swoimi towarzyszami trwali w modlitwie. W modlitwie do Boga, do Ojca. Trzeba przyjąć takie założenie, ponieważ Paweł i jako chrześcijanin jego towarzysze no byli ludźmi modlitwy. Tak, polegali na swoim Bogu, więc kiedy była trudność, to wołali do Ojca. I Bóg odpowiedział na ich wołanie i dał im słowo, którego mogli się uchwycić. Bóg dał im słowo, które przywróciło im nadzieję. Zatem co takiego dało Pawłowi siłę i nadzieję w tym trudnym czasie? Boże słowo, Boża obietnica. W tym czasie beznadziei, w tym czasie strachu, w tym czasie lęku Paweł otrzymał słowo Boże, otrzymał obietnicę, której się uchwycił. I to słowo stało się dla niego oraz jego towarzyszy taką kotwicą duszy, można powiedzieć. To słowo tchnęło nadzieję i siłę w tę grupę chrześcijan, a przez nich dało nadzieję i siłę pozostałym na tym statku. Ale spójrzmy, kiedy Bóg odpowiedział na wołanie swoich dzieci. Bo to też jest ciekawe. Widzimy, że, znaczy zakładamy, że oni się modlili, od samego początku się modlili. Paweł miał świadomość, że ta podróż będzie bardzo trudna, bo ten czas dobrej pogody się skończył, więc wiedział, że będzie źle. Więc zakładam z dużym prawdopodobieństwem, że od samego początku się modlili. Przez wiele dni wołali, ale odpowiedzi nie było. Dopiero kiedy nadzieja na ratunek zaczęła zanikać, Bóg objawił swoją wolę Pawłowi. Dlaczego tak? Nie wiemy. Z jakiegoś nieznanego nam powodu Bóg postanowił zadziałać właśnie w taki sposób, a nie w inny. Bóg postanowił zadziałać właśnie w takim czasie, a nie w innym. Bóg jest suwerenny. Bóg jest niezależny od czegokolwiek i kogokolwiek. I Bóg czyni swoją wolę. Bóg działa jak chce, Bóg odpowiada jak chce, ale Bóg odpowiedział Pawłowi. Co jeszcze widzimy w tej historii? Kolejny, jak Bartek, jeżeli mógłbym prosić o... Widzimy wiarę. Widzimy wiarę apostoła Pawła, albo inaczej widzimy jego posłuszeństwo Bogu. W 25 wersecie Paweł mówi o swojej wierze. Tak? Mówi, ja wierzę w Boga. Wierzę w Boga i możemy sobie dopowiedzieć w Boga Biblii, możemy w Boga Izraelitów, Boga, który się objawił w Panu Jezusie Chrystusie. I Paweł mówi o tym, w co wierzy, w kogo wierzy. I Paweł wierzy Bogu, że będzie tak, jak ten mu powiedział. Jak powiedział mu anioł, że Bóg spełni to wszystko, co Bóg zapowiedział przez anioła. A co takiego szczególnego anioł powiedział Pawłowi? Powiedział mu, że Bóg darował mu tych wszystkich, którzy są z nim na statku. Bóg darował mu 276 osób. Te wszystkie osoby zostaną razem z Pawłem ocalone. I Paweł mówi, że wierzy w Bogu. Ale gdzie ta wiara się ujawnia? W czym się okazuje? Gdzie możemy ją widzieć? Jest to ważne, ponieważ wielu ludzi dzisiaj deklaruje wiarę. Ale czy tę wiarę widać? Gdzie ją widać? No, apostoł Paweł pokazuje nam, że jego wiara nie sprowadza się do słów, ale jego wiara wyraża się w konkretnym działaniu, w posłuszeństwie Bogu. Łukasz mówi nam, że była noc i marynarze zdali sobie sprawę, że zbliżają się do jakiegoś lądu, a ponieważ było ciemno, ponieważ też panował sztorm, bo dalej był sztorm, tak, żeby nie wpaść na skały, ponieważ było takie niebezpieczeństwo, że mogą być skały, a tego nie wiedzieli, bo nic nie było widać, więc zatrzymali się, czyli rzucili kotwicę i czekali do poranka. Natomiast pewni żeglarze stwierdzili, no mamy łódź ratunkową, to skorzystajmy z tej okazji i ucieknijmy. No i wymyślili plan, że powiedzą wszystkim, że płyną na dziób po to, żeby spuścić kotwicę na dziobie. Więc apostoł Paweł, widzimy, że ma pewne doświadczenie w żeglarstwie, już dwa razy wcześniej się rozbił, więc pewne doświadczenie bogate ma. Tak, a poza tym taki rejs nie odbywał się dzień, dwa, tylko to były rejsy tygodniowe prawdopodobnie, długie, więc pewne doświadczenie miał. Więc przejrzał ten plan, przejrzał co zamysły i postanowił działać, ponieważ wierzył Bogu. A Bóg powiedział mu, że nikt nie zginie. Więc nikt nie może opuścić tego statku. Więc Paweł powiedział żołnierzom, że co się dzieje i ci co zrobili? Posłuchali Pawła, odcięli liny łodzi ratunkowej i pozwolili jej odpłynąć. I ci żeglarze zostali wszyscy na statku. Więc apostoł Paweł wierzył Bogu, wierzył mu na słowo i nie pozwolił, żeby ktokolwiek przed czasem uciekł ze statku, czy wydostał się ze statku. To nie był ten moment. On wiedział, że jeżeli ci ludzie wejdą na łódź ratunkową, to prawdopodobnie zginą. To nie był czas na ucieczkę. Ale też widzimy, jak mocne było jego przekonanie co do tego, że będą w stanie się uratować. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje, czytając ten tekst, że apostoł Paweł wiedział, kiedy to nastąpi. Dlatego widzimy, że 14 dnia zachęca wszystkich do tego, żeby zjedli posiłek. Dlaczego? No, żeby mieli siłę, bo to jest ten dzień, kiedy zostaną uratowani, kiedy będą mogli zejść na ląd. Więc Paweł nie tylko ich zachęca, ale sam zjada posiłek i pociesza ich. I mówi im, że włos z ich głowy nie spadnie. To znaczy, że wyjdą cało z tej opresji. Zjedli posiłek i co zrobili? Wyrzucili zboże, czy ładunek zboża do morza. Zatem to nam pokazuje, że Paweł działał w wierze. Paweł trzymał się słowa, które otrzymał od Boga. I Paweł był posłuszny temu słowu. Można powiedzieć, że była to wiara Pawła wbrew okolicznościom. Była to wiara wbrew temu wszystkiemu, co było dookoła. No nic nie wskazywało na polepszenie sytuacji. Ciągle ten sztorm trwał. Ale właśnie taka wiara, która jest, można powiedzieć, wbrew okolicznościom, wiara, która polega na Bożym Słowie, jest wiarą, która podoba się Bogu. Jest to rodzaj wiary, jaką miał Abraham, który jest nazwany ojcem wiary. Abraham uwierzył Bogu, uchwycił się Jego słowa, poszedł za tym słowem, zostawił wszystko i poszedł do miejsca, które wyznaczył mu Bóg, do którego posłał go Bóg. I Bóg powiedział, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane jako usprawiedliwienie. Został usprawiedliwiony przez wiarę, więc Abraham jest ojcem wiary. I apostoł Paweł ma tę samą wiarę. Uwierzył Bogu i trzymał się tego słowa i nie pozwolił nikomu opuścić łodzi, ponieważ wiedział, czy wierzył i był pewien, że Bóg dopełni swojego słowa. Ostatni punkt, wypełnienie. Jak kończy się ta historia? Czy Bóg wypełni swoją obietnicę? Czy wiara Pawła przyniosła mu jakąś korzyść? No, Łukasz mówi nam, co się dalej wydarzyło. Nastał dzień. Zobaczyli jakiś ląd, dostrzegli jakąś zatokę i w niej postanowili się schronić. Ale nie udało im się. Ich statek utknął na mieliźnie, utknął dziobem. A ciągle, pamiętamy, był sztorm, więc te fale uderzały raz za razem w ten statek, w rufę jego, więc... No było niebezpieczeństwo, że niedługo ten statek się rozpadnie. Te fale zniszczą ten statek, więc jedynym rozwiązaniem jest opuścić statek i dopłynąć do brzegu. No ale widzimy tutaj, że na scenie pojawiają się żołnierze i żołnierze mają pomysł. Chcą zabić wszystkich więźniów. Dlaczego? Ponieważ boją się, że jeżeli więźniowie dotrą na ląd, to uciekną. A jeśli więźniowie uciekną, to ci żołnierze stracą swoje życie, ponieważ nie dopełnili swoich obowiązków. Więc żeby nie narażać swojego własnego życia, doszli do wniosku, że najpierw się pozbędą więźniów, a potem dopiero zejdą na ląd. Czy zrealizowali to, co zamierzali? Nie. Czytamy, że ten setnik, ten Juliusz, daje im alternatywę, daje im lepsze rozwiązanie. Mówi im, wy najpierw popłyńcie, ci, którzy umieją, niech płyną najpierw, ci, którzy nie umieją, niech wezmą cokolwiek ze statku, żeby móc dopłynąć do brzegu i czekajcie na więźniów. W ten sposób nikt nie zginie. Więc ten setnik podsunął im dobre rozwiązanie i dzięki temu wszyscy, te 276 osób, zgodnie z Bożym Słowem, zostało uratowanych, czy też ocalało. Wszyscy dotarli bezpiecznie na brzeg, zgodnie z tym, co apostoł Paweł im zapowiedział, że włos im z głowy nie spadnie. Więc Bóg zainterweniował, Bóg zadziałał, Bóg podsunął dobry plan Juliuszowi, czy temu setnikowi. Więc Bóg wypełnił to, co obiecał. Wydaje mi się, że nie będzie żadną przesadą, jeśli powiem, że dziś jesteśmy w podobnej sytuacji, w której znalazł się apostoł Paweł ze swoimi współpracownikami. Jesteśmy na statku, który jest w środku, można powiedzieć, huraganowej burzy spowodowanej wirusem COVID-19. Może to jest pewien huragan. Jesteśmy na statku, który jest zdany na siły natury. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, ale co gorsze, jesteśmy w sytuacji, w której nie widać żadnego przejaśnienia, nie widać ani słońca, ani gwiazd, nie widać, że będzie lepiej, ale też nie wiemy, kiedy to się skończy. Nie wiemy, kiedy nastąpi koniec tego sztormu, tej burzy, ale też nie wiemy, jak to się skończy dla nas, dla naszych najbliższych, więc to wszystko pokazuje nam, że nie mamy absolutnie żadnej kontroli na tym, co się wokół nas dzieje. I to może przerażać. I chciałbym być w tej sytuacji optymistą. I chciałbym móc powiedzieć, że będzie dobrze. Chciałbym móc powiedzieć, że Pan Bóg dał obietnicę i wszyscy ocaleją, ale nie dał. Tak? Pan Bóg nie dał takiej obietnicy i nie chce składać takich obietnic. Więc chciałbym być optymistą, ale nie mogę, ponieważ nie wiem, jak długo będziemy musieli się z tym wirusem zmagać. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie będą to najbliższe dni. Prawdopodobnie też nie będą to najbliższe tygodnie, kiedy ten wirus się skończy, ale że z tym wirusem będziemy jeszcze przez następnych kilka miesięcy musieli funkcjonować. Albo też ta sytuacja będzie nosiła nas, tak? Będzie bujała nami. Będziemy zdani na to, co się dzieje na zewnątrz. Więc możemy znaleźć się w tej grupie ludzi, albo może nawet już jesteśmy w grupie ludzi razem, można powiedzieć, z apostołem Pawłem, którzy zaczęli się bać o swoje życie. Nie wiem, czy jesteś w takiej sytuacji, ale jest to możliwe. Tak? Jeżeli nie dziś, to jeszcze za jakiś czas, kiedy będą spływać kolejne wiadomości o kolejnych zakażeniach, o kolejnych zgonach, to nadzieja na rychły ratunek, na szybki ratunek może zniknąć. Więc jeśli jest jakaś lekcja dla nas, chrześcijan, dla nas, którzy jesteśmy narodzeni na nowo z Bożego Ducha przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jest dla nas jakaś lekcja, która płynie z tej historii, to na pewno jest to lekcja, która mówi, żebyśmy nie przestawali się modlić, abyśmy trwali w modlitwie, abyśmy wołali do Boga o ratunek. Wołajmy do Boga i oczekujmy odpowiedzi. Ale nie traćmy ducha, jeśli ta odpowiedź nie przyjdzie, tak. Jeżeli ta odpowiedź nie przyjdzie dziś, jeśli ta odpowiedź nie przyjdzie jutro, czy za tydzień, czy za dwa. Nie zniechęcajmy się, jeśli ta odpowiedź nie przyjdzie szybko. Pamiętajmy, że Bóg odpowiada we właściwym czasie, że Bóg wysłuchuje modlitw swoich dzieci, wysłuchuje ich wołania, ich błagania i odpowiada, ale odpowiada zgodnie ze swoją wolą. Czasami będzie to odpowiedź pozytywna, czasami będzie to odpowiedź negatywna, ale zawsze będzie to odpowiedź najlepsza, bo będzie zgodna z Jego wolą. I będzie to odpowiedź we właściwym czasie. Może chciałem się taką historią osobistą podzielić z zeszłego tygodnia, ponieważ doświadczyłem pewnego kryzysu w swoim życiu związanego z koronawirusem. Nie zachorowałem. Nikt z moich znajomych czy z rodziny nie zachorował, ale no, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zobaczyłem coś związanego z Kościołem Pana Jezusa Chrystusa, z moimi braćmi w Panu, co mnie bardzo zasmuciło. I zwątpiłem generalnie, czy moje postępowanie w tej sytuacji z koronawirusem jest właściwe. Jest tyle różnych informacji, które się dookoła nas pojawia. Jedni mówią to, drudzy mówią tamto, tak? Jeszcze ktoś inny mówi coś innego i generalnie, no, kto ma rację? Raczej jest dezinformacja niż jakaś informacja i to wszystko, ja nie żyję w próżni, więc to wszystko dociera i generalnie zgłupiałem, najprościej mówiąc. Zgłupiałem. Nie wiedziałem, co robić. Nie wiedziałem, co robić, więc zacząłem się modlić. Słuchajcie, jak nie wiesz, co robić, to się módl. Tak? Więc zacząłem się modlić. Zacząłem prosić Ojca o korektę, bo może ja coś źle myślę, może ja coś źle rozumiem, więc może oni mają rację, a nie ja. Może ja gdzieś zbłądziłem, więc potrzebuję korekty, więc zacząłem się modlić do Boga o całą tę sytuację, żeby mnie poprowadził, żeby mi pokazał jakieś słowo, które by mi pokazało, co robić dalej, jak funkcjonować. Więc modliłem się jakiś czas, ale nie przyszła odpowiedź. Więc stwierdziłem, no, że trzeba wrócić do swoich obowiązków, trzeba zacząć przygotowywać kazanie, więc siadłem do biurka, żeby nad kazaniem pracować, no ale nie mogłem, no. Nie mogłem się skupić, bo cały czas mi to w głowie siedziało, nie mogłem niczym się zająć, no bo to była sytuacja, no nie wiedziałem, co robić, więc znowu do modlitwy. I znowu wołałem o to, żeby Pan Bóg poprowadził mnie, no bo jeżeli ja mam takie zamieszanie, no nie, że był kimś szczególnym, ale mam świadomość, że też inni mogą mieć takie zamieszanie. Z podobnej sytuacji, więc wołałem dalej. Znowu odpowiedź nie przyszła. Po jakimś czasie znowu stwierdziłem, no, że wrócę do swoich obowiązków i zacznę pracować nad kazaniem, ale znowu nie mogłem się zająć, no bo nie miałem pokoju. Więc wołałem znowu jakiś czas i wierzę, że wtedy Bóg odpowiedział i pokazał mi pewien fragment. Oczywiście to jest moje subiektywne odczucie, to jest moja własna historia, tutaj nie ma metody. Bóg pokazał mi coś ze Słowa Bożego odnośnie Pana Jezusa Chrystusa i to mi pomogło. Więc to jest dla mnie, nie dla was. Tak? Więc to mi pomogło i to mi pomogło bardzo, jak zobaczyłem postawę Pana Jezusa Chrystusa. To słowo, można powiedzieć, postawiło mnie na nogi, zmieniło moją postawę, wątpliwości odeszły, a ja mam jasność, jak postępować. I drogi bracie, siostro, czy może jesteś w podobnej sytuacji? Czy to jest przez co przechodzisz? Czy doświadczasz takiego kryzysu, czy zwątpienia? Jeśli tak, to chcę cię dziś zachęcić, abyś nie przestawał. Abyś nie przestawał, czy nie przestawała wołać do Ojca w niebie. Wołaj do Niego, ponieważ tylko On może ci pomóc. Tylko Bóg przez swoje Słowo, przez Pismo Święte może postawić cię na nogi, może dać ci Słowo, tak jak dał Pawłowi i przez to postawił jego na nogi. Przez to Słowo Bóg może dać ci nadzieję, może dać ci siłę, może sprawić, że ten lęk, jaki odczuwasz, odejdzie, a w jego miejsce pojawi się nadzieja i wiara. Tylko Bóg może pokazać ci, co robić, co jest właściwe dla ciebie w tym czasie, ponieważ tylko On zna twoje myśli i twoje obawy, twojego serca. A kiedy Bóg do ciebie przemówi i pokaże ci, wskaże ci swoje słowo, wtedy też staniesz się osobą, która będzie zachęcona i która będzie w stanie zachęcić oraz pocieszyć innych. Pamiętaj, ty też możesz być dla osób, które są wokół ciebie, takim apostołem Pawłem, który zachęcał i pocieszał wszystkich, którzy byli razem z nim na statku. Więc wołaj do Boga. Wołaj, aż Bóg odpowie, nie zniechęcaj się, jeśli odpowiedź nie przyjdzie natychmiast, ale wołaj dalej, wołaj do skutku, aż Bóg tchnie nadzieję w twoje serce. Jest pewna chrześcijańska pieśń, która wydaje mi się jest odpowiednia na ten czas. Jest to pieśń zatytułowana Panie, przy mnie stój. Abide with me, angielski tytuł. I niech jedna ze zwrotek tej pieśni będzie taką naszą modlitwą w tym najbliższym czasie, sztormu, można powiedzieć. Bardzo potrzebna mi obecność Twa. Kusiciel działa, słaba siła ma. W ręce Twe silne składam żywot mój, gdy burza wokół. Panie, przy mnie stój. Więc Chrystus jest bezpieczną przystanią na całą wieczność dla każdego, kto wierzy w Niego, kto jest Jego uczniem, kto ufa Jemu, jeśli chodzi o przebaczenie grzechów i życie wieczne. Jezus jest bezpieczną przystanią dla każdego, kto naśladuje Go, kto wierzy Jemu. Czy schroniłeś się już w tej bezpiecznej przystani, jaką jest Jezus Chrystus? Czy złożyłeś przez wiarę swoje życie w Jego silne ręce? Czy zawołałeś do Niego o zbawienie, o ratunek? Jeśli nie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to dziś jest dobry moment, żeby odwrócić się od grzechu i pójść za Jezusem. Dziś jest dobry moment, żeby zwrócić się do Jezusa, do Pana Jezusa Chrystusa w wierze. Dziś jest dobry moment, żeby zawołać do Niego, do Tego, który może dać Ci życie wieczne. Nie odkładaj tego na inny czas. Zrób to dziś. Dziś przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa pojednaj się ze swoim Stwórcą. Pojednaj się ze swoim Stwórcą. Z powodu grzechu jest mur nieprzyjaźni pomiędzy tobą a Bogiem. Jeżeli nie jesteś narodzony na nowo, to pomiędzy Bogiem a tobą jest mur nieprzyjaźni z powodu twojego grzechu. I ten mur może zostać usunięty wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego. Dlatego już dziś uwierz Pana Jezusa Chrystusa i pojednaj się z Bogiem, pojednaj się ze swoim Stwórcą. Dziś jest dobry moment, żeby wrócić do Boga i żeby schronić się w tej bezpiecznej przystani, jaką jest Jezus Chrystus. Czy Jezus jest Twoją bezpieczną przystanią na wieczność? Amen.